rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Niezmiernie miło mi zwieńczyć dzisiejszy dzień. Dzisiejszy, czyli 13 dzień stycznia 2025 roku, rozmową z profesorem Piotrem Tryjanowskim. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a przy mikrofonie Rafał Regulski. Proszę Państwa, rozmawiać będziemy o... nie wiem, czy dobrego słowa użyję, pojawiających się nowych gatunkach, albo raczej odkrywanych nowych gatunkach. Bo to nie jest tak, że pojawiają się, panie profesorze, ni stąd, ni zowąd.
Chociaż jakby popatrzeć na to tak przez procesy ewolucyjne, no to one kiedyś się tam pojawiły i to nie jest tak, że my coś nowego odkrywamy, raczej odkopujemy, terra incognita kopiemy i tam znajdujemy.
Czyli one
się
kiedyś tam pojawiły i teraz nagle się pokazują?
Nie, badacze po prostu gdzieś to znajdują. No bo jednak to jest tak, że wszystkiego nie odkryjemy, prawda? To ja wiem, że sam miałem taki kryzys, jak byłem młodszym pracownikiem nauki. Pamiętam taką książkę, to chyba był przełom wieków, koniec nauki, i tak sobie z kolegą ze świętej pamięci Ziemowitem Olszanowskim, który nomen omen opisał mnóstwo gatunków, ale roztocze, rozmawialiśmy, jaki koniec nauki, kurczę, przecież my dopiero zaczynamy. I teraz jestem pewien, że mamy mnóstwo argumentów, że w nauce to jest tak, że jak się jedne drzwi otworzy, wejdzie się do pomieszczenia, to zamiast tam odpalić świeczki na torcie i powiedzieć, kurczę, jest ekstra, no to nie, to jest 5 innych drzwi i tam każde otwarte nowy kawałek.
Ja tylko dopowiem, proszę Państwa, że profesor Tryjanowski oczywiście związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. No a nie raz Państwo już mieli okazję usłyszeć pana profesora na naszej antenie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że właśnie bywają odkrywane nowe gatunki zwierząt i roślin. Ale też powiemy o tym, że gatunki też znikają niestety z naszej ziemi, pisanej przez duże Z. Panie profesorze, w takim komunikacie, który uczelnia rozesłała, mogliśmy przeczytać już w pierwszym zdaniu, że każdego roku naukowcy na świecie dokonują niezwykłych odkryć biologicznych.
To jest prawda i to naprawdę nie jest nic zaskakującego. Ja wiem, że ludzi to czasem zaskakuje, no bo ostatecznie jak pytamy, ile znasz gatunków roślin albo zwierząt, to każdy wymieni 5 i wyczerpuje się ta wiedza. Na samych ptaków, ja pamiętam, że jak byłem jeszcze na studiach, czyli jakieś 3 dekady temu, to mówiliśmy, że mamy 9,5 tysiąca gatunków. W tej chwili mówimy, że mamy około 11 tysięcy gatunków, to proszę zobaczyć, ile tego trzeba było dołożyć.
Ale mówimy o roślinach, zwierzętach, czy w ogóle?
Tu tylko mówię o ptakach.
Tylko o ptakach?
Tak, nietoperzy, różnych gatunków ssaków odkrywamy no, co roku kilka i to, panie redaktorze, nie jakichś tam malutkich typu mysz, tylko całkiem porządne antylopy na przykład. Także naprawdę jeszcze sporo nie wiemy. Jak już dojdziemy do takich małych zwierząt typu roztocze albo owady, no to są setki, tysiące gatunków rocznie. Naprawdę w przypadku owadów najprawdopodobniej no, znacznie więcej nie wiemy niż wiemy. A jak weźmiemy jakieś takie specyficzne siedliska typu głębiny morskie, to większość gatunków jest tam nowa. I to są, to może być dla słuchaczy zaskakujące. Większości tych gatunków nikt nie widział, więc pytanie jest takie, jak je odkryto. Odkryto je w ten sposób, że się wrzuca sondy takie do badania environmental DNA, czyli takiego środowiskowego DNA. Mamy narzędzia bioinformatyczne. Każdy gatunek jest opisany przez taki kod DNA. My wiemy, że to coś nie pasuje i to coś jest nowe. Znaczy mówimy, kurczę.
I to was cieszy, że nie pasuje.
Absolutnie cieszy, że nie pasuje i że tych gatunków nowych jest coraz więcej. Naprawdę, no technologie, które przyrodnicy dostali w ręce, to jest kwestia ostatnich 10 lat, no, zrewolucjonizowały nasze podejście, czy i rewolucjonizują nasze podejście do biologii.
Panie profesorze, rozumiem, że można małego roztocza dotąd nie widzieć i nie wiedzieć, o jego istnieniu, ale pan wymienił antylopę. Bywa tak, że tak duży ssak nagle się okazuje nowym zwierzęciem?
Tak, tak. No to wyobraźmy sobie, że jedziemy w tropiki, jedziemy gdzieś, to był południowo-wschodniej Azji. No i teraz tak, żeby odkryć nowy gatunek, to musimy mieć sporo szczęścia, zwłaszcza jeśli to jest gatunek rzadki. Drugie, musimy mieć na pokładzie specjalistę, który wie, że to jest coś nowego. Pan redaktor kiwa ze zrozumieniem głową, ale ze specjalistami wcale nie jest dobrze. Taksonomia i systematyka to nie są bardzo, że tak powiem, popularne aktualnie badania. Większość młodych ludzi interesuje się takimi szybkimi technikami, biologią molekularną, genetyką. Także takie rasowe opisywanie gatunków takich specjalistów jest naprawdę coraz mniej. Nawet wręcz się mówi o kryzysie taksonomii, że ten kryzys jest tak samo silny jak kryzys środowiskowy. Tutaj jestem adwokatem moich kolegów taksonomów. No i jest jeszcze trzecia rzecz. Proszę pamiętać, że jakby świat biologów, tak jak wiele dyscyplin akademickich, jest bardzo mocno związany z pieniędzmi i z kulturą akademicką, która jest związana z bogatą północą tak naprawdę. Więc jeśli to można jechać gdzieś na wyprawę, ale tak jak powiedziałem, to jadą ludzie z tych zamożnych krajów, no i oni wszędzie nie dotrą. Nawet ich zasoby są ograniczone. I finansowa, przede wszystkim czasowe. Także jeśli to jest gdzieś w jakimś Wietnamie, tak jak z tą antylopą, albo w dalekich Andach, jak w przypadku ostatnio odkrytych ptaków, to szanse, że tam będzie coś ciekawego, są bardzo wysokie. Ja od razu powiem, ja na przykład w ubiegłym roku w listopadzie z kolegami byliśmy w Brazylii. Dla mnie to już oczywiście nie odkryliśmy nic nowego. Natomiast dla mnie było szokiem to, że tam nawet w przekształconym krajobrazie rolniczym w ciągu 2 tygodni da się zobaczyć bez specjalnego wysiłku około 250 gatunków ptaków. To w Polsce musiałbym chodzić chyba ze 3 lata. Także to pokazuje tą różnicę pomiędzy biologią tropików a właśnie terenami strefy umiarkowanej.
To jeszcze pana dopytam na przykładzie owej antylopy. Żeby ekipa, która pojechała do Wietnamu, mogła stwierdzić, odkryliśmy nowy gatunek antylopy, to w tej ekipie musi być specjalista od antylop, czy musi być, jak to pan powiedział, specjalista od gatunków i taksonów?
Ani jeden, ani drugi, bo to często jest zrobione tak, że już na pierwszy rzut oka część ludzi widzi, że to jest coś innego, no więc te zbiory się najczęściej przewozi, a ja wiem, tutaj tak do Europy, do muzeów, albo one zostały nawet jakiś czas temu już przewiezione, gdzieś tam złapane, odłowione, zabite, złapane. No i to jest często tak, że specjalista, taki bardzo dobrej klasy specjalista, gdzieś tam z tej skrzyni w muzeum w Trink albo w Belgii gdzieś wyciąga i on dopiero po latach to odkrywa. Także to często jest bardzo żmudny proces. Także osoba, która robiła ten odłów, nawet często nie wiedziała, że to jest jakiś nowy gatunek. My odkrywamy w tej chwili gatunki, które zostały gdzieś tam w górach Ameryki Południowej, złapane w XVIII, XIX wieku, gdzieś leżały w skrzyniach nieopisane. Podejrzewam, że takich skrzyń jest całe mnóstwo. To nawet nie wiemy, że na przykład Polacy brali udział w bardzo dobrym opisywaniu ptaków Peru. Nie? W XIX wieku Polski nie było na mapie świata, a Polacy opisywali gatunki stamtąd. Także to poszukiwania nowych gatunków to jest naprawdę coś fascynującego.
Używamy tego pojęcia nowe gatunki, ale tak...
Tak, ja powinienem poprawnie, powinniśmy powiedzieć nowe dla wiedzy. To znaczy, że nowe do kwalifikacji, które dotychczas znali biolodzy.
Ale czy da się jakoś określić wiek gatunku, panie profesorze?
Tak, da się. Istnieje coś takiego jak metoda zegara molekularnego. Oczywiście to jest mniej więcej w przybliżeniu, ale potrafimy robić takie symulacje, opierając się na częstości mutacji, na podobieństwie do innych gatunków. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest takson młody, czy stary.
Dobrze, to w takim razie, kiedy mówimy o nowych gatunkach, bliskiej panu dziedziny ptaków, to taki gatunek ile wieków już może być na tej ziemi?
Tysięcy.
Nawet?
Tak, grubych tysięcy.
I się
lat.
Cały czas ukrywał?
No tak. No to, panie rektorze, to są bardzo małe populacje często, jak już jesteśmy przy tych ptakach. Na przykład taki lelek timorski, odkryty właśnie w 2024 roku.
Jeden z tych 5 gatunków.
Jeden z moich ulubionych, bo lelka mamy w Polsce, mamy lelka kozodoja. To jest taka grupa ptaszków z rodzaju Caprimulgus. Akurat ten timorski jest całkiem mały, nocny gatunek. o kryptycznym upierzeniu, czyli siedzi na drzewie i w zasadzie go nikt nie widzi. Tylko przez przypadek do złapania w sieć ornitologiczną, w nocy mała populacja w gęstym lesie, daleko od cywilizacji. No nikt go wcześniej po prostu nie dostrzegł.
Na małym skrawku terenu żyjący.
Panie redaktorze, sam widziałem w Australii koło Cairns gatunek, który taką lasówkę przypominającą nasze pokrzewki, której cały areał występowania to jest około 4 km². Także żeby tam trafić, to w ogóle to jest naprawdę szczęście. Nie? To jeszcze raz powiem, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie w tropikach jest upakowanie i jak zasięgi niektórych gatunków są bardzo małe.
Mhm. Czyli raz trzeba tam trafić, a jak już je tam jest, trafić na tego
tak
ptaka
jest,
na przykład.
Tak jest. To więcej niż szóstka w totku.
To tu mówimy o szczęściu bardziej.
Ale szczęście, to w biologii mamy takie powiedzenie, że szczęście sprzyja umysłom przygotowanym.
Tak, w sportach podobno lepszym sprzyja szczęście.
Tak. No i coś w tym jest. No to jakby no po to to kształcenie, po to... Ja też myślę, że w pewnym wieku, czy w pewnym... czasie znajomości grupy, którą się człowiek zajmuje, to poza tą wiedzą książkową, poza tym właśnie takim zajmowaniem się tym i szczęściem, dochodzi jeszcze coś takiego jak doświadczenie. Taki gdzieś ten szósty, siódmy zmysł, że już podejrzewam, że to jest coś innego. Mhm. I to tak jest nawet z badaniami terenowymi, że nawet wiem, że oczy coraz słabsze, słuch coraz słabszy, a wydaje mi się, że niektóre gatunki potrafię znacznie lepiej odkrywać właśnie mając coraz więcej siwych włosów i coraz, że tak powiem, bardziej zaawansowany PESEL.
I intuicję.
Tak.
Panie profesorze, ponieważ jest pan z zamiłowania ornitologiem.
Oj tak, zdecydowanie.
To ja do tych jeszcze 4 innych ptaków zaraz wrócę, o których odkryciu informuje wasza uczelnia o odkryciu w ubiegłym roku. Natomiast tam jeszcze się pojawił taki tajemniczy wampir. To było zwierzę. Próbuję je tutaj znaleźć.
Ja już nie wiem, co...
Jeż wampir.
A tak! Ojejciu, to jest taki... Właśnie, prawdę mówiąc, panie redaktorze, dokładnie nie sprawdziłem, ponieważ to było wśród tych najciekawszych gatunków wymienionych, czy odkrytych w 2020, opisanych w 2024 roku. BBC tego jeża wampira wybrało i pisząc o tym, że ma kły, co mi do owadożernego zupełnie nie pasuje, ale to pokazuje, jakie dziwactwa są. Odkryto na przykład, to jest dla mnie też ciekawe, grzyb, który pachnie jak ryba. I to odkryto go w Stanach Zjednoczonych, czyli można powiedzieć tam, gdzie badaczy jest najwięcej, gdzie kasy na badania jest najwięcej. Jeszcze coś się trafia. Pierwsze pytanie, które miałem, to czy te grzyby mają smak umami, tak jak skoro, że tak powiem, przypominają zapachem rybę.
Mm-hmm. Ale rozumiem, że kwestia odpowiedzenia na pytanie, dlaczego grzyb pachnie jak ryba, to jest przed badaczami jeszcze, tak?
Tak, i tutaj, panie rektorze, to jest to, co mówiliśmy o tym otwieraniu drzwi. Oczywiście odkrywanie nowych gatunków jest fascynujące, tylko my powinniśmy powiedzieć, że ta fascynacja jest jeszcze większa, niż każdy się podnieca, że jest nowy gatunek. Tak naprawdę my odkrywamy cały mikrokosmos. Ten gatunek ma swoje wnętrze, ma swoje pasożyty wewnętrzne, zewnętrzne, ma specyficzny mikrobiom. My naprawdę nie wiemy, na co trafimy i wydaje mi się, no to jest jeden też z silników napędowych, dlaczego cały czas badacze dążą do odkrywania nowych gatunków. Na przykład w przypadku roślin, no to jest bardzo taki silny imperatyw tego, że być może odkryjemy jakieś nowe substancje chemiczne, które będzie można wykorzystać biomedycznie. Zresztą nie trzeba daleko szukać. W tamtym roku gatunek już był opisany wcześniej, ale w ubiegłym roku opisano takiego ptaszka z Papui Nowej Gwinei, który najprawdopodobniej jest najbardziej trującym z wszystkich dotychczas opisanych. Czyli proszę zobaczyć, no zajmujemy się profesjonalną ornitologią 200 lat, tak? A teraz po tylu latach opisujemy coś, co jest najbardziej ekstremalne. Czyli naprawdę, jeśli ktoś z młodych ludzi się zastanawia, co robić w życiu, to przyroda nie jest skończona, odkrycia są możliwe i także dzisiaj można ich dokonywać i także można to robić w Polsce i zapraszamy do współpracy.
A jeszcze na chwilę wrócę do grzyba, który pachnie jak ryby. Russula neopasqua.
Tak.
Mam takie pytanie.
Kto nadaje te nazwy?
Bierzecie pod uwagę, to też, ale bierzecie pod uwagę, że może wszystkie ryby świata po prostu pachną jak ten grzyb?
Nie, to jest akurat w tej chwili te badania takie sensoryczne dotyczące zapachów, to też jest kwestia ostatnich 10, takie tak zwane sztuczne nosy. To się wykorzystuje w badaniach zapachów na potrzeby konsumpcji pokarmów, natomiast również w biologii to się wykorzystuje. Panie redaktorze, są nawet takie zabawy wśród ornitologów, że powąchaj tego ptaka, on specyficznie pachnie, jak się łapie w sieci, że na przykład pełzacze potrafią pachnieć trochę mrówką, nie? Albo coś takiego. Tak, także badacze to znają. Oczywiście nie jest to poważna cecha diagnostyczna, ale gdzieś tam takie informacje na zasadzie tej intuicji i poznawania czegoś sobie przekazujemy.
Niesamowite. Proszę państwa, jak zwykle gość audycji został poproszony o wybór piosenki. Dzisiaj mamy jednego gościa, więc miał ten przywilej wybrania dwóch piosenek i na pierwszy ogień bierzemy zespołu Aha, Take On Me. Dlaczego, panie profesorze, ta piosenka?
Bo jestem, można powiedzieć, z Aha Generation, czyli to jest moja szkoła średnia i gdzieś tam. Poza tym oni całkiem niedawno na rozdaniu Nagród Nobla zaśpiewali bardzo dobrze. To dobry omen. To parę lat temu. No jest to taka piosenka, która wywołuje we mnie naprawdę fantastyczne emocje. Ja nie chcę opowiadać w całości, ale na jednej z konferencji naukowych pamiętam, że byliśmy bardzo głodni. Już prawie wszystkie knajpki zamknięte w słowackim Preszowie. Poszliśmy do jednej z knajpek, leciało Aha, a wszystko zamknięte, a koleżanka Brytyjka mówi, bo widziała, że drgam, you're all the hard generation, I do. I właściciel knajpy to usłyszał, nam otworzył, zaprosił do środka, także można powiedzieć, Aha, utwór Aha zrobił mi, że tak powiem, w pewnym momencie całkiem sporo przyjemności.
To ja wybrałem wersję ekologiczną, czyli taką bez prądu.
Oni są w tym bardzo dobrzy.
Może być, to gramy.
To say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Take me on.
Rozmowy po zachodzie.
A przypomnę, gościem dzisiejszej rozmowy po zachodzie jest profesor Piotr Tryjanowski. Panie profesorze, ja patrzę w moje mądre notatki i jeszcze teraz przytoczę. Wspominaliśmy jeża wampira, któremu nadano nazwę Chylomys makarong.
Tak.
A owemu grzybowi o zapachu ryb, już to padło w tej audycji, Russula noopaskła. Kto wymyśla te nazwy?
A to nie jest aż takie proste. To znaczy pierwsza nazwa rodzajowa, to są nazwy latynizowane, czyli dlatego brzmią tak mądrze, niekoniecznie muszą mieć pochodzenie bezpośrednio z łaciny, mogą mieć z greki, ale najczęściej mają z łaciny. I ta druga część, ta pierwsza, to w zasadzie od liny usza tu wykorzystujemy. To jest tak zwany system nazw podwójnych, czyli pierwsza nazwa oznacza rodzaj. I to najczęściej już jest zaklepane w przypadku tych nowo opisywanych gatunków. Czyli odkrywamy coś podobnego do tego gatunku typowego z rodzaju. A ta druga nazwa może oznaczać właśnie albo jakąś cechę fizyczną, że ma długie nogi, długie czułki, może oznaczać miejsce pochodzenia, czyli równie dobrze moglibyśmy mieć tam coś tam polonikum, prawda, albo nawet poznaniensis. Czyli to ta druga nazwa taka przymiotnikowa. No i teraz kto to ustala? Ta nazwa rodzajowa, nazwa rodzajowa to jest taki przywilej, czy jeśli jest nowy rodzaj, tego, który odkrywa ten takson po raz pierwszy. To jest jego wielki przywilej i on może sobie dać naprawdę, co tam mu w duszy gra. Natomiast to on ustawia, można powiedzieć, tą resztę. Nie? No i tam też to wszystko kodyfikuje kodeks nomenklatury zoologicznej. No nie oszukujmy się, no też pewna kultura języka, bo ile chodzi o te nazwy naukowe, to tutaj jest w miarę prosto, bo tak jak mówię, wszystko jest dość mocno skodyfikowane. Ale jak już byśmy się zastanowili nad tymi nazwami polskimi, właśnie tym lelku timorskim, czy tam jeszcze za chwilkę pewnie powiemy o innych, to od razu podkreślmy jedno, że Polska jest dość wyjątkowa pod tym względem. To znaczy w przypadku dużych gatunków kręgowców, czyli przede wszystkim ptaków i ssaków, w zasadzie mamy wszystkie światowe gatunki nazwane. W przypadku ptaków to zasługa dwóch moich kolegów, Marka Kuziemko i Pawła Mielczarka. Oni nazwali wszystkie, w zasadzie 11 tysięcy gatunków i w zasadzie poza nami tylko Anglosasi mają ten system nazw, taki, że mają kompletnie wszystko nazwane.
Po polsku, my po polsku.
My po polsku.
Oni po angielsku. Niezależnie od tych nazw.
Nazw naukowych, łacińskich. Także pod tym względem naprawdę no, szacunek do tego, że w Polsce taką tą kulturę nazewnictwa mamy mocno rozwiniętą. Ona jest czasem śmieszna, bo te nazwy nawet dla mnie brzmią, no...
Właśnie chciałem pana zapytać.
Brzmią dość komicznie, bo na przykład sikora, która jedna nazywa się, czy sikory, które nazywają się sikora uboga, która przez niektórych nazywana bywa na przykład mniszką albo coś takiego. Nie, to wszystko jest takie trochę dziwne, albo nie, foki, które pozmieniały nazwę, albo świnka morska już nieistniejąca, tylko teraz to jest kawia. Więc człowiek musi się gdzieś tam przyzwyczajać do tych nowości.
To zajmijmy się jeszcze tymi nowo odkrytymi dla nauki i dla wiedzy ptakami. Zacznę od tego, który jest pana faworytem, czyli gigancik północny.
Tak jest.
Tylko tyle znalazłem w internecie, że nie wiem, czy to się zgadza, bo wielkości szpaka podobno jest.
Troszeczkę mniejszy i delikatny, to jest koliber.
Koliber, tak.
To jest właśnie bardzo ciekawe, że to jest koliber. No proszę zobaczyć, jak do kolibra pasuje nazwa gigancik, ale to dlatego, że jak na kolibra jest naprawdę całkiem rosły. Ta grupa kolibrów jest w ogóle największa, więc to pokazuje, że tam nie znajdujemy tylko małej bździągwy typu hawajczyk, takie najmniejsze kolibry parogramowe, tylko właśnie całkiem solidnego ptaka, ale tutaj właśnie to północne, bo on żyje na północnych stokach Andów i no, był bardzo trudny do znalezienia. Jest wysoko w niedostępnych miejscach, także to jest jeden z tych przykładów.
Mm-hmm. No i potem mamy na przykład żałobnika andyjskiego.
To samo miejsce praktycznie, podejrzewam, że nawet gdzieś tam z podobnej wyprawy mogło to dotrzeć. W ogóle musimy też sobie zdawać sprawę, że właśnie te Andy to jest takie centrum specjacyjne, czasem biolodzy to nazywają, że tam tych gatunków jest bardzo dużo. Krajem, który ma najwięcej odnotowanych taksonów jest Kolumbia, później właśnie później Peru, Brazylia, właśnie te kawałki Andów są niezwykle bogate w faunę ptasią. Myślę, że tam jeszcze parę odkryć będzie.
Czyli rozumiem, że są takie miejsca na Ziemi mało zbadane i przed nimi jeszcze taka kariera jest, w cudzysłów.
Tak, powiem więcej. one nie tylko, że są słabo zbadane, tylko już tam mamy kilka tysięcy gatunków opisanych, a jeszcze są opisywane. Jak ja to powiedziałem, my to często nazywamy centrum specjalistycznym, że tam jakby tych gatunków narobiło się bardzo dużo. I takie właśnie...
Czyli są takie jest miejsce. Tak dużo, że niektóre giną w tym tłoku, w tym tłumie?
Tak, może tak trochę być. No, do tego właśnie ten brak specjalistów i tak dalej. No i proszę, to troszeczkę jak z ludzkimi językami. Każda dolinka jest specyficzna. W Szwajcarii każda dolinka na Papui Nowej Gwinei to osobny język. Zresztą drugim takim centrum specjacyjnym właśnie jest Papua Nowa Gwinea, gdzie też zasięgi wielu gatunków są bardzo małe. I tam podejrzewam, że też nas mnóstwo odkryć czeka jeszcze w najbliższych latach.
Tak tylko jeszcze uzupełnię, bo tak lubię sobie tak podrążyć. Są informacje. No i z tych informacji, które znalazłem, wynika, że tego żałobnika andyjskiego to właściwie odkrył zespół ornitologów złożony z raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu Brazylijczyków, jednego Argentyńczyka i jednej Kolumbijki. Czyli taka jedna ekipa poszła kilkuosobowa.
Oni nawet nie poszli. Podejrzewam, że to było tak, jeśli to jesteśmy przy tym żałobniku, że tam kilka w ogóle było ekspedycji. Bo kiedyś to było takie proste. Linneusz brał i opisywał buka, szpaka, bociana i jeszcze i paręset gatunków roślin, zwierząt i wszystkiego. W tej chwili już to tak prosto nie jest, żeby to udokumentować. No to tak, trzeba tam pójść w te góry. Opis taksonomiczny w tej chwili to już nie jest tylko bardzo taki powierzchowny, tylko trzeba najczęściej już się wykonuje badania genetyczne. Trzeba to umiejscowić na tym drzewie filogenetycznym, czyli pokazać, jak jest blisko innych gatunków, więc to już jest naprawdę praca zespołowa. No pod tym względem taki urok odkrywcy osobistego, jedynego, który opisywał gatunki i dedykował je swojej ukochanej albo temu, który zafundował wyprawę, to już nie dzisiejsze czasy.
W pojedynkę już się tego nie zrobi.
No praktycznie nie. Znaczy w przypadku ptaków nie, natomiast w przypadku pojedynczych gatunków takich małych typu roztoczy czy niektórych gatunków owadów, to tak, to tam jeszcze te pojedyncze odkrycia w zasadzie są na masową skalę.
Zostały nam jeszcze dwa gatunki tych ptaków, nowo odkrytych w ubiegłym roku 2024. Tarczomrowiec rdzawy.
Nawet nie pamiętam, skąd on był.
Co tutaj mamy? No tutaj nie powiem.
Ja tak właśnie, to był ten chyba najbardziej enigmatyczny. Mm-hmm. To musimy rozszyfrować.
Może wrzucimy. No i żałobnik, nie, to już był żałobnik oceannik andyjski.
A tak, no to też znowu
andyjski.
Tak, ale to jest bardzo ciekawa grupa, bo to jest ptak taki morski, przypominający nasze burzyki, no, wyjątkowo zalatujące do Polski burzyki. Takie, nie wiem, jak dla niefachowców, coś między rybitwą, mewą, a gdzieś tam dalej. Zupełnie inna grupa rurkonosych. To są ptaki, które czują zapachy. I o których wiedzieliśmy, że czują zapachy bardzo długo. I on prosto z tego oceanu, gdzie zbiera pokarm, leci w górę, gdzie gniazduje, więc no, niezwykle trudny do znalezienia, klify morskie i tak dalej. Także no, podejrzewam, tam też jest parę rzeczy do odkrycia.
Panie profesorze, czy wy naukowcy, badacze, no nie wiem, czy to zawęzimy to pytanie chociażby tylko do ptaków, ale macie jakieś szacunki, ile jest nieodkrytych gatunków?
Tak, robi się takie szacunki. W przypadku ptaków jest to w miarę proste. Jesteśmy w stanie przy pomocy takich metod matematycznych szacowania pokazać, ile nam jeszcze zostało do odkrycia. I podejrzewam, że w przypadku ptaków raczej nie będzie to więcej niż 5% tego, co już znamy. W przypadku ssaków trochę więcej, ale w przypadku owadów albo roztoczy to myślę, nawet są takie szacunki, że znacznie więcej nie wiemy niż wiemy. To raczej jesteśmy na początku tej ekspansji odkrywania. Przecież panie redaktorze, w przypadku owadów nowe gatunki w Polsce się odkrywa, w przypadku roztoczy tak samo, a niby mamy dobrze zbadaną Europę, prawda? Także takich, no to w dużej liczbie taksonów, grzyby na przykład, no to tam dopiero w tej chwili wybucha, można powiedzieć, taka rewolucja taksonomiczna, gdzie tych badań robi się znacznie więcej. No bo metody się pojawiły, to o czym już wspominaliśmy, przede wszystkim metody genetyczne.
A w takim razie, czy dużo gatunków bezpowrotnie przeoczyliśmy? To znaczy...
W sensie nie zdążyliśmy opisać, niż one odeszły z ziemi. No są takie szacunki, nawet dla tych dużych kręgowców, że dużo. No, wiem, że to słabe pocieszenie, ale w tamtym roku odkryto więcej wymarłych ptaków, bo chyba 6. Ja mówię wymarłych ptaków, tak naprawdę były to dinozaury ptasiopodobne. Chyba odkryto 6.
Na szczęście dawno.
Bardzo dawno, tak. To były to jeszcze przed wymieraniem związanym z tym największym związanym z człowiekiem. Tak, tracimy wiele gatunków bezpowrotnie i boję się, że one mogą się, czy w ogóle się nie zachowują, nie? Także my możemy tylko to obliczać tam z jakichś modeli, o których wiemy, jak co powinno wyglądać. To są już bardziej takie nawet zaawansowane analizy matematyczne niż rzeczywiste grzebanie w materiale jakimś tam, że coś nam się nie udało zrobić. No ale tak, tak jest, bo gdzieś tam nie wiem, odkrywamy gatunek ptaka, był taki przypadek dzięcioła, którego no później przez 100 lat się nie da odkryć, no więc prawie jesteśmy pewni, że on już, że tak powiem, odpadł, nie? Z planety Ziemia.
A niech pan powie, panie profesorze, właściwie to dlaczego takie ważne jest poznanie nowego gatunku w i tak już bardzo bogatym i opisanym świecie? Co to wam daje, że znajdziecie, przepraszam, takie może strywializowanie zagadnienia. Co wam da, że znajdziecie ptaszka, który się różni jednym piórkiem, jak to się mówi, że ma jedną nóżkę bardziej?
Trochę pan redaktor ma rację. Ja myślę, że właśnie, że nie można tego opisu spłycać do takiego kolekcjonowania znaczków, bo to jest troszeczkę jak nowy znaczek w kolekcji, prawda? I to rzeczywiście takie podejście nic nie daje. Ale jeśli zrozumiemy, że za każdym z tych gatunków stoi naprawdę unikalna historia i że my być może nawet nie wiemy, jak ta historia może zmienić nasz świat, właśnie, że ten gatunek, który jest najbardziej toksyczny, prawda? Albo gatunek, który gdzieś tam odkryjemy, jakieś olejki eteryczne, które wykorzystamy w medycynie. No przecież takie, one się mogą zawsze trafić, nie? Poza tym ja cały czas myślę, teraz ja wjadę na wysokie C, na pańskie trywialne pytanie, że człowiek, no to jest małpa, która chce zrozumieć wszechświat. I tym się różnimy od wielu innych organizmów, że wiele rzeczy robimy, zwłaszcza w naukach podstawowych. Ja wiem, że wielu moich kolegów z Politechniki, czy nawet z mojej uczelni tego do końca nie szanuje. Ja wyobrażam sobie, że nauki podstawowe naprawdę, czy uprawianie nauk podstawowych, ich największym motywem jest ciekawość ludzka i my po prostu jesteśmy ciekawi tego świata, jak ten świat funkcjonuje, a te gatunki są po prostu częścią tego naszego ekosystemu całego.
No ale tak dopowiem teraz, że jeżeli wspomnieliśmy, pan profesor wspomniał wcześniej o bodaj ptaku, który żyje na terenie 4 kilometrów, tak, na obszarze kwadratowych, no to też poznajemy jakąś specyfikę też miejsca.
Oczywiście.
Kuli ziemskiej.
Oczywiście.
Punktu na kuli ziemskiej.
Poznajemy. To jest w ogóle to, teraz znowu pan redaktor dotyka być może niechcący ciekawego tematu, że taka współpraca na przykład geografów, nowych technologii satelitarnych, właśnie biologów, no to jest w tej chwili standard. To jest naprawdę olbrzymie, to jest naprawdę standard. My z powietrza, czyli ten remote sensing, czyli że z wykorzystaniem satelit jesteśmy w stanie pokazać coraz więcej. Ja mówię zawsze prawie wszystko, ale jeszcze przyrodnik na sam koniec musi tam wejść i zobaczyć, czy ta przyroda, którą widzimy z satelity, da się jeszcze dotknąć i namacalnie sprawdzić.
Drugiej wybranej przez pana profesora piosenki, czyli Nie zmieniam świata sztywnego pala Azji, użyjemy, żeby trochę sprowokować w tej audycji kolejne zagadnienie, bo będziemy mówić za chwileczkę o ginięciu gatunków. Trochę już to się pojawiło. Panie profesorze, dlaczego sztywny pal Azji i nie zmieniam świata?
No bo świat ciężko zmienić, ale siebie powinniśmy i codziennie być lepszą wersją z siebie z wczoraj. A chyba też sentyment, że tak powiem, związany z PESEL-em. Naprawdę, panie redaktorze, tutaj za tym nie stały żadne głębsze przemyślenia.
To nie szukajmy podtekstów. Po prostu posłuchajmy o tym, że nie zmienimy świata.
nie zmienię świata, nie zmienię. Nie mam żadnych złudzeń, to nie uda się nikomu. Choć rewolucje są dla ludzi. Nie zacznę nowej wojny i nie zakończę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom, by było nam jak w niebie.
Zachodzie. Było przyjemnie, było miło, bo mówiliśmy o odkryciach nowych gatunków, ptaków głównie. Pan profesor interesuje się właśnie ornitologią, jest ornitologiem, miłośnikiem ptaków. No ale teraz troszeczkę od drugiej strony spójrzmy na sytuację gatunków biologicznych na kuli ziemskiej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie na swojej stronie podaje, że uwaga, co najmniej 20 gatunków zwierząt i roślin ginie z naszej planety każdego dnia w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń naturalnego środowiska. 20 gatunków dziennie.
No z tego 19,5 nieopisanych albo więcej. Bo większość to są, tak jak powiedziałem, estymacje pewne i to ginie właśnie nieopisane i to jest też takie, jakby można powiedzieć, troszkę smutne. Ale wiemy też, że te procesy ginięcia gatunków są bardzo skomplikowane, bo to nie jest tak, ja to zawsze mówię, że to jest troszeczkę syndrom Anny Kareniny, że wszystkie rośliny są szczęśliwe, dopóki mają wszystko, a każda jest nieszczęśliwa na swój własny sposób i gatunki też, każdy ginie z czegoś innego. Zawsze mi przychodzi do głowy taki przykład, oczywiście ptasi. Był gatunek ptaka najliczniejszy na Ziemi, gołąb wędrowny. Jego stada liczyły setki kilometrów semaforami, jak leciały przez Amerykę Północną, z Kanady do Meksyku. To stado zaczynało się na wysokości jednego semafora, później na wysokości drugiego albo trzeciego semafora się kończyło. I panie redaktorze, i ten gatunek w zasadzie zniknął z planety Ziemia, więc to też pokazuje, że nawet gatunki, można powiedzieć, najmniejszej troski wtedy też potrafią być tak mocno, też potrafią być mocno zagrożone. I teraz pytanie jest, co my z tą wiedzą zrobimy, bo od takiej konstatacji, że jest źle, do podjęcia jakiejś akcji, to wcale nie jest takie proste i ja to zawsze gaszę też takie hurra, pozytywistyczne podejście, że my naprawdę potrafimy temu wszystkiemu zapobiec, bo to już aż takie proste nie jest, a zrozumienie tych przyczyn ginięcia no też proste nie jest. Jeszcze powiem rzecz, która być może jest niepopularna, ale muszę ją powiedzieć, że być może za dużo poświęcamy czasu na smutne informacje, bo jednak ja nie mówię, że my tutaj w radiu, bo mówiliśmy o odkrywaniu nowych gatunków, natomiast przekaz, który bardzo często idzie ze środowisk przyrodniczych do społeczeństwa, to jest taki, że gatunki giną, że jest źle. Natomiast my musimy, a z drugiej strony, jak sami podchodzimy do biblioteki i sięgamy po bibliografię znanych ludzi, to najczęściej czytamy książki o tych ludziach, którzy odnieśli sukces. I wydaje mi się, że jakbyśmy troszeczkę być może naszą mentalność zmienili i chcieli poznać, dlaczego niektóre gatunki odniosły sukces i na podstawie tego próbowali pomóc tamtym, którym się nie udaje, to taka wizja, ja nie mówię, to jest mój autorski pomysł teraz, to taka wizja mogłaby nam troszeczkę w głowach poukładać i spojrzenie na ten świat no, nieco zmienić.
No tu jeszcze dalej, cytując stronę RDOŚ-u krakowskiego, no to oczywiście najważniejszą przyczyną wymierania gatunków jest utrata siedlisk.
Tak jest.
Czyli niszczenie przez człowieka tych terenów, albo ich przekształcanie w taki sposób.
Panie redaktorze, rozmawialiśmy o Andach, rozmawialiśmy o Brazylii, no skoro tam w zasadzie codziennie kilka boisk piłkarskich lasów jest wycinanych i z tymi lasami, no właśnie te różne gatunki, no to jest też odpowiedź na pytanie, tylko my wiemy, jak ten proces wygląda, tylko tak jak powiedziałem, no łatwo to powiedzieć z punktu widzenia Europejczyka, z punktu widzenia zwłaszcza mieszkańca Wysp Brytyjskich, które swoje wyspy i być może gatunki tamte załatwił 1000 lat temu, nie? To jest super. Wujek dobra rada na świecie to jest taki dość znany zawód. Natomiast no, to naprawdę nie jest takie proste, bo jak już by nas zapytano, okej, dobra, to co teraz, ile jesteś gotów dać ze swojej kieszeni na ochronę tych gatunków, no to sprawa już się robi dużo bardziej skomplikowana.
A pewne jest, że każdy organizm potrzebuje obszar, żeby co? Żeby
do wszystkich funkcji życiowych.
Ukryć, tak. Rozmnażać.
Coś zjeść, zanim się rozmnoży, to musi coś zjeść. Tak jest, także i no my to nazywamy niszą ekologiczną i każdy gatunek, to jest takie prawo, jedno z praw ekologii, jedno z praw biologii, no każdy gatunek zajmuje swoją unikalną niszę, więc jakby dlatego te siedliska są takie kluczowe i to też w ogóle pokazuje, że być może nasze myślenie o przyrodzie powinniśmy też w tym kierunku troszkę modyfikować. Nie koncentrować się na ochronie tego albo tamtego gatunku, tylko właśnie na ochronie siedlisk. No i na ten temat jest naprawdę sporo dyskusji. Ja akurat pozostaję takim, nazwijmy to, umiarkowanym optymistą w granicach normy.
To jeszcze chciałbym poznać pana profesora opinię na temat tak zwanych roślin, gatunków, nie tylko roślin, także zwierząt inwazyjnych.
Na minę mnie pan redaktor wpuszcza, bo wiem, że niektórzy je kochają. I no, tych gatunków inwazyjnych jest całkiem dużo.
Bo to jest też jakby druga ważna przyczyna wymierania jednych gatunków, tak? Inne są inwazyjne.
No, bo wiele tych gatunków, można powiedzieć, wzięło się z człowiekiem na gapę, prawda? My tutaj, to taki skrajny przykład. W Polsce często rozmawiamy o tym, jak u nas ginie wróbel i płaczemy nad losem wróbli, a tymczasem on jest gatunkiem inwazyjnym w Australii, w Nowej Zelandii, w Ameryce Południowej. Tak, no i on wraz z sobą przenosi patogeny, czyli takie choroby, których tamtejsze gatunki nie znały. I to też jest taki paradoks. Albo szpak. W Europie całej ginie, w Ameryce Północnej, proszę bardzo, jako gatunek inwazyjny się rozwija.
No i co? I pana jako ornitologa to cieszy czy martwi, że jako gatunek ma się dobrze w Rubel?
Właśnie, to jest...
Ale jako gatunek żyjący w Polsce niezbyt dobrze.
No właśnie, i tutaj to jest takie coś, że no my tą naszą ludzką miarę no dokładamy do tego wszystkiego, ale raczej mnie ta sytuacja martwi. On jednak powinien dobrze wyglądać w strefie tam, gdzie skąd pochodzi, a natomiast na te tereny inwazyjne nie powinien się dostać. No ale świat jest dużo bardziej skomplikowany niż nasze wyobrażenia o nim.
A nie wydaje się panu, że w ogóle, no nie wiem, ile tutaj roli przypisać zmianom klimatycznym,
Ale w przypadku getą kryminacyjnych bardzo dużo.
Tak się to tasuje, miesza.
Tak, tasuje, miesza, ale tylko proszę pamiętać o tym, ja to też staram się podkreślać, że klimat nigdy nie jest czynnikiem działającym w pojedynkę, że globalizacja, transport. No proszę zobaczyć, że większość gatunków inwazyjnych, te inwazje zaczęły się od naprawdę handlu tak naprawdę na duże odległości, nie? I bo przepraszam, no, zabranie się paru spor rośliny albo przypadkowych ptaków, jak u gapiów na statek, no to nie jest nic trudnego. No, w tych olbrzymich kontenerowcach może przelecieć wszystko. No, panie redaktorze, ktoś tam rzuci 5 żołędzi, ktoś to zauważy. Nie? To troszkę na takiej zasadzie. Naprawdę, to jest zaskakujące, jak część inwazji bardzo prosto idzie. Często naprawdę z ludzkiej głupoty albo z takiej nieprzemyślanej strategii, nie wiem. Klasyczny przykład, nawłoć kanadyjska, roślina, którą sprowadziliśmy jako roślinę miododajną. Zresztą piękna, te żółte pola. Natomiast no, ona poszła w takim kierunku, że niszczy w ogóle strukturę gleby. Nie? To jest albo szop pracz. No, piękne zwierzątko, no śliczne, inteligentne i tak dalej. Ale z drugiej strony koszmarnie niebezpieczne, które się dostało do nas, można powiedzieć, jako maskotka, bo została tak sprowadzona do Niemiec tam w latach 30., w latach 50. jeszcze żołnierze amerykańscy stacjonujący w Berlinie Zachodnim sobie dowieźli jeszcze ich kilka. No i problem się zaczął, nie? Także no to też pokazuje, jak bardzo musimy być uważni właśnie nawet w takich naszych codziennych zachowaniach.
Panie profesorze, czego się spodziewać w 2025 roku? Mamy dopiero 13 dni prawie już za sobą. Przed nami spojrzę 352. Ile gatunków do odkrycia w tym roku?
Ptaków.
No, skupmy
ptaków
się
mnie
na
łatwiej.
Ptakach.
Ja myślę, że poniżej 10. I raczej bliżej 5, no bo naprawdę w przypadku ptaków, ja mówię o takich solidnych gatunkach, bo jest jeszcze coś takiego, o czym nie mówiliśmy na początku. Część przyrodników, ta chęć opisania nowego gatunku jest tak silna, że są takie duże taksony, tak jak sikora bogatka wszystkim znana, która występuje od Atlantyku do Pacyfiku, no to da się ją poszatkować i powiedzieć, o dobra, mamy 6 nowych gatunków zamiast jednego, prawda? Zwłaszcza, że jest presja ptasiarzy, czyli tego środowiska, które lubi podglądać ptaków i robić listę gatunków, żeby mieć ich tam najwięcej. To jest taki żart trochę środowiskowy. Ale takich solidnych gatunków to raczej między 5 a 10. Natomiast ja cały czas gdzieś tam w tyle głowy, w mojej optymistycznej głowie istnieje coś takiego, że jakby zdając sobie sprawę z tego kryzysu taksonomii, coraz więcej ludzi sięga po nowoczesne metody, zaczyna współpracować z genetykami, z biologami molekularnymi i te badania niektórych grup naprawdę startują i myślę, że jeszcze niejedno usłyszymy. Ja to też zawsze mówię, naprawdę nauka nie jest skończona, że tutaj każdego dnia może się coś wydarzyć. To jest tak fascynujące w nauce, że ja nie wiem, co jutro opublikują koledzy w Nature Science czy w innych super czasopismach, co może naprawdę zmienić cały świat, nie? Mm-hmm.
Proszę państwa, o cudownej niepewności na koniec powiedział nam profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Człowiek, który z pasją opowiada nie tylko o ptakach. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
To ja bardzo dziękuję, panie redaktorze. Naprawdę bardzo przyjemnie i w ogóle też jestem zaskoczony nie tylko tym, że można tak dużo i spokojnie porozmawiać, ale jak dużo znajomych wysyłało sygnał, że słucha i to o ornitologicznych nazwiskach. Także kolegę Łukasza Wróbla pozdrawiam od razu.
Nomen omen. Bardzo dziękuję panu za wizytę, państwu za uwagę i za bycie z nami w tej ostatniej godzince, niecałej. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, który jeszcze zostaje z państwem, aby zrealizować audycję Andrzeja Masłowskiego muzyczną, na którą również serdecznie zapraszam, a ja też mówię dobranoc.
Dobranoc.
Rafał Regulski. Jeszcze raz dziękuję. Piotr Tryjanowski, dziękuję za wizytę w studio.
To ja bardzo dziękuję. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie. Tu Radio Poznań.